Jezus powiedział do swoich uczniów: to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawił go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan temu sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował, nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Ta liturgia słowa wprowadza taką dynamikę życia, w której wciąż mamy nieustannie się przygotowywać, wciąż mamy odnawiać w sobie pewną postawę, mamy uczyć się, żeby ta postawa jak najbardziej była szczera, niezależnie od tego, czy Pan widzi, czy nie widzi. A więc ma być to nasza postawa wypływająca z naszego serca, a nie z takich zewnętrznych argumentów, bo ktoś widzi albo nie. Podoba mi się też w tym pierwszym czytaniu to określenie: nie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska ogłosić poganom jako dobrą nowinę nieskłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu. Nie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych. Ciekawe, bardzo mi się podoba to określenie, które w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich funkcjonowało. Dzisiaj na słowo święty to trochę się jeżymy, bo od razu sobie wyobrażamy właśnie ten cel, że mamy być kimś świętym na ołtarzu, mamy być wzorem. Natomiast tutaj właśnie ta pokora, że jesteśmy w świętymi ze względu na Chrystusa, została nam dana ta łaska, więc uświadomienie sobie, jakby z którego punktu w swoim życiu wychodzę, to jest bardzo istotne i ważne. I myślę, że to też pomaga w naszym działaniu i duchowym, i fizycznym, żeby wyjść z takiego pułapu właśnie pięknego, ważnego dla nas. Myślę, że jest to też pomocne dla nas dzisiaj. Stajemy wobec kolejnego znaku, którym jest w tej kolejności lilia. Lilia biała, lilium, condilium. Kwiat, chociaż opisywany jest jako lilia w Biblii, prawdopodobnie nie był gatunkiem lilki, jaki znamy z ikonografii sztuki chrześcijańskiej, ale ma podobne znaczenie na to metaforyczne. W Starym Testamencie lilię nazywano niektóre gatunki tulipanów, krokusu, a także pankrację określano jako lilia doliny Saronu, jak czytamy w Piśni nad Pieśniami. Jan Narcyz, Sarową, Lilia, Dolin. Oblubienica w Pieśni nad Pieśniami symbolizuje lud Boży, ale także osobę pozostającą w szczególnej relacji z Bogiem. Bożą oblubienicą nazywa się Maryja, gdyż ona pozbawiona jest jakiejkolwiek skazy, nie posiada ani skazy fizycznej, ani skazy moralnej, wyróżnia się spośród wszystkich niewiast jak lilia między ciernem. To jest taki atrybut, który pojawia się, by pokazać jej nieskazitelność, jej wybraństwo i też jej niezwykłość. I myślę, że postawiona właśnie lilia koło Maryi pokazuje szczególną relację pomiędzy nią a Bogiem. I to jest też jakby pierwsze zaproszenie z tego symbolu, aby w tej właśnie atmosferze swojego życia nie tylko widzieć swoje braki, niedociągnięcia, grzechy, ale zobaczyć też ten wyższy pułap, że możemy wejść w relację z Panem Bogiem i od tej relacji rozpocząć. Nie tyle muszę sobie na tą relację zasłużyć, co już ją mam, od niej mam zacząć. Zauważmy, że często właśnie grzech nas tej relacji pozbawia, odsuwa nas od Pana Boga, jakby zasłania nam oczy na Bożą rzeczywistość, A więc tracimy tą wewnętrzną, taką dyspozycyjność, otwartość na Pana Boga, na relacje z Nim. A więc nie tyle powinniśmy czuć się w jakiś sposób osamotnieni, opuszczeni, ale właśnie ta relacja powinna nas w tych trudnych doświadczeniach również przeprowadzać. Lilię od wieku uważano za kwiat niezwykły, już w starożytnej mitologii greckiej. Lilia była uważana za symbol czystości. W sztuce chrześcijańskiej symbolizuje czystość, niewinność, dziewictwo. Lilia jest kwiatem okazałym. Ze względu na to, że się wyróżnia, symbolizuje też majestat i niebiańską chwałę. Warto tutaj właśnie skupić się na tym słowie, które od razu też w nas może wywoływać różne reakcje. Czystość. Nie tylko ta fizyczna, ale ta wewnętrzna. Znowu właśnie oczyszczanie swojego serca, ducha, zyskiwanie jakby też takiego przekonania przejrzystości, wyrazistości, wewnętrznej jasności. To jest niezwykłe, że w tym naszym widzeniu świata, postrzeganiu tego, co nas otacza, właśnie ta czystość, przejrzystość, wyrazistość może nam znacznie ułatwić widzenie tego, co powinniśmy widzieć. W duchowym znaczeniu czystość odnosi się do wolności od grzechu, który jak osąd układa się, odkłada i dopóki nie zniszczymy go, nie wyrzucimy, to on w jakiś sposób zamula w naszym wnętrzu, czyni życie ciężkim. Czystość może być odzyskiwana w sakramencie pojednania, gdy Bogu właśnie powierzamy swój grzech, odzyskujemy właśnie tą jasność, wyrazistość, taką konkretność swojego życia. Ta przejrzystość to prostota myślenia, dróg, którymi postępujemy. Natomiast nieczystość uwielbia właśnie dwuznaczność, nadmiar sensu, znaczeń, pokrętność i to prowadzi do takiego wewnętrznego zamętu. Myślę, że ten symbol Lilii jak najczęściej jest atrybutem Maryi. Pojawia się ona w scenach zwiastowania, stąd też możemy wnioskować, że to już się dokonało na tym obrazie. Archanioł Gabriel przekazuje Matce Boskiej kwitnący kwiat, pojawia się jako element tła czy wystroju pomieszczenia, co jest najczęściej też symbolem niepokalanego poczęcia Maryi. To, co jest piękne, oprócz tego, że jest Lilia, to jak tak się przyjrzymy, to ona ma też 7 punktów. Często jest albo 7 linii, albo cyfra 7, pokazuje pewną doskonałość. A więc też ukazuje właśnie tutaj w przypadku Maryi ta linia w połączeniu z tą siódemką, właśnie jej niepokalane poczęcie, a więc gotowość, dyspozycyjność względem Pana Boga. Z Lilią przedstawia się też wielu świętych, najczęściej święty Józef Ulubieniec, święty Antoni Paderski, dziewice, które oddały życie za czystość, Maria Goretti, błogosławiona Karolina Posłówna i wielu, wielu, wielu innych świętych. Znowu, to co mówiłem wczoraj, atrybut nie pojawia się przez przypadek, jest częścią życia, jest częścią historii konkretnej świętej czy świętego, a więc pojawia się, żeby pokazać właśnie jakby tę nić, ten wątek właśnie życia tej osoby. Relacje sfery cielesnej oraz sfery duchowej. Tak jak pamiętamy, ten obraz symbolizuje właśnie połączenie Marii i Marty. Martę jakby zaliczyliśmy poprzez te symbole życiora, kądzieli i Biblii leżącej w koszu. Teraz przeszliśmy na tą stronę Marii, właśnie tego czuwania, trwania przy Chrystusie, zjednoczenia z Nim, milczenia, doradcy, kontemplacji. I myślę, że nieraz nie doceniamy tej rzeczywistości właśnie duchowej, przeceniając wartość fizyczną, cielesną swojego życia. Czasami też nie doceniamy właśnie tej sfery cielesnej. Warto zwrócić uwagę, że ciało jest też ogromną tajemnicą. Ta sfera materialna i cielesna jest też czymś ważnym dla nas. Nie warto bagatelizować, ale pomniejszać. Cielesność jest miejscem spotkania z Bogiem. Maria stała się ciałem dla Jezusa, dała mu ciało. Dzięki ciału można też wyrażać bardzo konkretną swoją miłość wobec drugiego człowieka. Ciało czeka również wobec największych tajemnic naszej wiary, wobec zmartwychwstania i uwielbienia. A więc znowu, oczyszczenie tej sfery swojego życia, tej cielesnej oraz połączenie ze sferą duchową jak najbardziej jest bardzo potrzebne. W utworze legenda Cyprian Kamil Norwid, interpretując obraz Mater Mirabilis, I opisując Emilię, odwołuje się do postawy Marii, która usiadła u stóp Jezusa w Ewangelii według świętego Łukasza oraz do słów z Ewangelii według świętego Mateusza: przypatrzcie się lilią na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. W ten sposób czyni lilię symbolem postawy człowieka całkowicie zanurzonego w Bogu, który spoczywa w ręku swojego Stwórcy, a podstawą jego życia jest zaufanie Boga, a nie praca własna. Właśnie szukać tej drogi, by świat materialny pomógł też mi w dążeniu do bycia blisko Boga, do zanurzenia się w duchowym świecie adoracji, kontemplacji Boga. Właśnie ma ten świat fizyczny też mnie zatrzymać i wzbudzić we mnie podziw Boga za to, co uczynił dla mnie, dla świata. Niech ta lilia będzie dla nas symbolem przede wszystkim właśnie czystości. Niech będzie dla nas symbolem też połączenia tej sfery cielesnej i sfery duchowej. Niech będzie ta lilia zaproszeniem dla nas do tego, żebyśmy w pracy, działaniu mieli też ten czas zatrzymania, by zanurzyć się w Bogu, by uwielbić Go za to, co nam się przed chwilą na przykład udało uczynić.